Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, 12 rozdział i przeczytajmy wersety od 1 do 20. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją, Saraj i Lota, bratanka swego i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w górę na wschód od Betelu i rozbił swój namiot Betel. Swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa. Także miał owce, bydło, osły niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś: ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Taka fajna historia o człowieku, o Abramie, który i o jego relacji z Bogiem, o takiej więzi. I coś takiego niesamowitego, że już pierwszy werset tego rozdziału daje nam niesamowitą informację. Tu czytamy: i rzekł Pan do Abrama. I cóż to może znaczyć? Że rzekł Pan do Abrama, to znaczy, że Bóg komunikuje się z człowiekiem. On przemawia do człowieka. I tak Bóg robił to przez całą historię. Począwszy od pierwszej księgi Mojżeszowej do ostatniej, którą mamy w Biblii, Bóg tak czyni. I kiedy my myślimy o chrześcijaństwie w naszym życiu, to zawsze, znaczy często się zdarza, że mówimy, że mamy relację z Jezusem, że mamy relację z Ojcem, że mamy społeczność z Nimi. I kiedy możemy powiedzieć o relacji? Na pewno relacją nie jest to, kiedy ja idę ulicą, mijam sąsiada i mówię do niego: dzień dobry albo cześć. Wtedy nie mówimy o relacji, wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy z kimś na cześć, tak? A znam tego człowieka, jestem z nim na cześć. Ale nie ma żadnej relacji. I jeszcze inny przykład. Gdy próbujesz z kimś nawiązać, powiedzmy, tą relację, zaczynasz mieć kontakt z drugą osobą i ty do niego coś mówisz i oczekujesz odpowiedzi, a on odpowiada ci tak albo nie. To w jednym przypadku jest tak, że może jest nieśmiały, to nie będzie się rozwijał, tylko będzie używał słów tak, nie. Ale w innym przypadku może być tak, że nie chce z tobą po prostu rozmawiać i utrzymywać z tobą relacji. Na niego tak, nie, to tak brzmi, wiecie, no idź stąd już, nie? I nie pytaj mnie więcej o nic. I relacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy ja, kiedy jest przepływ informacji, kiedy jest przepływ słów. Kiedy ja mogę mówić, że mam z kimś relację, jeżeli odkrywam przed nim swoje tajemnice, a on odkrywa je przede mną. I wtedy możemy mówić, że mamy prawdziwie więź z tą osobą. Wyobraźcie sobie męża i żonę, którzy zaraz po ślubie już mijają się właśnie cześć, nie? I idą do swoich spraw. Podejrzewam, że taki związek długo nie przetrwa, dlatego że szukamy relacji, chcemy poznawać tą drugą osobę i chcemy jak najwięcej od niej się dowiedzieć. I nie jest w naszym chrześcijańskim życiu jedynie tak, że to my mówimy do Boga, kiedy modlimy się, ale jest to obopólne, że Bóg również przemawia do nas. On rzeczywiście do nas mówi. I na tym właśnie polega przepływ pewnych informacji. I dlatego możemy mówić, że nasza wiara chrześcijańska jest żywą wiarą. Podam taki ciekawy przykład odnośnie człowieka. Kiedy myślimy o człowieku, nie możemy myśleć o nim, że to jest, wiecie, jako jednostkowym bycie. Dlatego, że człowiek on jest tak stworzony, że on potrzebuje relacji z drugą osobą. Wyobraźcie sobie, weźcie takiego normalnego, zdrowego człowieka psychicznie, odstawcie go na kilka lat od ludzi, wyalienujcie go, to zobaczycie, co się stanie. Jest taki bardzo fajny film, ja go kiedyś oglądałem, ale mi syn ostatnio przypomniał. Poza światem się nazywa. Główną rolę w tym filmie zagrał Tom Hanks. To jest opowieść, nie wiem, czy to jest na faktach, być może zbliżona do pewnych faktów. Trochę tam może fikcji jest. W każdym razie jest to historia o człowieku, który dostarczał paczki, listy drogą powietrzną swoim odrzutowcem i któregoś dnia miał awarię tego samolotu i ten samolot runął, wiecie, on przeżył, fale go wyrzuciły na jedną z wysp Atlantyku i szybko zorientował się, że jest sam na tej wyspie, że nie ma, oprócz niego nie ma tam żadnej żywej istoty. I wiecie, żywił się tym, co wyrzucił ten samolot z siebie. Otwierał te paczki, które wiózł do ludzi i tam jakąś żywność udało mu się pozyskać. Walczył o przetrwanie. Ale wiecie, mijał jeden dzień, kolejny, następne dni, mijały tygodnie, miesiące, mijały lata. Po prostu nikogo nie było i w pewnym momencie też zaczął tracić nadzieję, czy w ogóle ktoś jeszcze go szuka, nie? Po tylu latach na pewno wszyscy byli przekonani, że nie przeżył nad Atlantykiem, przestano go szukać. I to, co się wydarzyło w pewnym okresie jego życia, kiedy on walczył tak o przetrwanie, to z jednej z paczek wyciągnął piłkę, jakoś tak chwycił ją, że ją umazał krwią i w pewnym momencie zobaczył, że zaczął rozmazywać tą ręką tą krew i tak utworzyła się taka twarz, troszkę jakby ludzka. I on wziął tą piłkę i zaczął do niej przemawiać. Zaczął z nią rozmawiać, żeby przetrwać nie tylko fizycznie, ale też, żeby nie rozjechać się psychicznie. Brakowało mu tej relacji, bliskiej więzi z jakąś drugą osobą. I zaczął przemawiać do tego przedmiotu, martwego przedmiotu, jakby to był, wiecie, żywy człowiek. Oczywiście film kończy się pozytywnie, dlatego że jakiś statek, być może to był jakiś towarowy, który przewoził towar, ujrzał, że ktoś wzywa z wysły pomocy, uratowano tego człowieka. Ale tutaj chodzi mi o to, o ten właśnie motyw, że człowiek potrzebuje drugiej osoby do relacji, żeby żyć, żeby istnieć. I Pan Bóg, kiedy tworzył człowieka i kiedy postawił go pośród wielu gatunków różnych zwierząt, to szybko Pan Bóg zobaczył, że człowiek nie mógł znaleźć odpowiedniej pomocy dla siebie. że nie mógł nawiązać takiej psychicznej więzi i relacji ze zwierzęciem, więc Pan Bóg stworzył drugiego osobnika tego samego gatunku, czyli stworzył jego kobietę do relacji. Ale też wiemy, że Bóg też kontaktował się z człowiekiem, rozmawiał z człowiekiem i to jest bardzo ważne, bo jeżeli my potrzebujemy relacji z drugim człowiekiem, o ileż bardziej potrzebujemy ją z Panem Bogiem. I dlatego, kiedy właśnie mówimy o więzi z Bogiem, to mamy na myśli to, że On też do nas mówi, że nie tylko my do Niego mówimy. I nie zawsze jest tak, że kiedy człowiek mówi, to jest to modlitwa, a kiedy Bóg mówi do człowieka, to jest to schizofrenia. Czasami tak bywa, ale prawdą jest też to, że Pan Bóg rzeczywiście przemawia. I to jest bardzo ważne. Habakuk, prorok, on bardzo fajną rzecz powiedział. Ja zacytuję, to jest drugi rozdział, pierwszy werset. Z tymi małymi prorokami jest ciężko. Muszę się przyznać, że nie znam ich kolejności, więc muszę troszkę się gimnastykować, żeby znaleźć takiego Habakuka, tym bardziej, że on jest krótki. Bardzo. Dlatego mały prorok. Z Izajaszem byłoby prościej.
998.
Dobra, mam. I tak, drugi rozdział, pierwszy werset. I tutaj czytamy tak. Muszę stanąć na swym posterunku. Udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę. Zobaczcie, co mówi Habakuk. On wie, on jest świadomy, że Bóg mówi. I on mówi, ja idę słuchać, przysłuchiwać się, co on po prostu chce do mnie powiedzieć. I tam dalej czytamy drugi werset. I odpowiedział mi Pan mówiąc. I tak dalej, i tak dalej. Bóg mówi. Jeżeli człowiek kocha Boga, jeżeli żyje z Nim w bliskiej relacji, więzi, to dla niego to jest tak oczywiste, że nie potrzebuje świadectwa innych osób o tym, że tak rzeczywiście jest. Wystarczy, że ja przebywam z kimś długo, chcę go bardzo poznać i możemy się czasem poznać bez słów. Czasami ja mówię do żony, a znamy się, wiemy o tym bez słów, o pewnych rzeczach. Dlatego, że po prostu my obcujemy z tą osobą i ona nie musi mówić. My już wiemy po prostu automatycznie w tym momencie po jej gestach, po jej zachowaniach, po różnym tym, co on chce, czego potrzebuje ta druga osoba, czego oczekuje i staramy się to wyłapać. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy się ćwiczyli i to jest naprawdę cudowne i wspaniałe, kiedy my ćwiczymy się w słuchaniu głosu Ducha Świętego, który w nas mieszka. Wiecie, niektórzy powiedzą, że wiecie, o czym ty mówisz, nie? Przecież Bóg w sposób wyczerpujący już wszystko, co chciał przekazać, zapisał w Słowie Bożym i tak naprawdę wszystko, czego ja potrzebuję, to po prostu zacząć czytać Biblię i tam Bóg do mnie przemówił już przez Słowo i amen. I tam już On w ogóle nie mówi. I On milczy. I dla takich ludzi, kiedy ty będziesz mówił, że ty chcesz i słyszysz Ducha Świętego i otwierasz się na głos Ducha Świętego, to on ci powie, że ty jesteś ignorantem, dlatego że Bóg napisał już pewne rzeczy w swoim Słowie zawarł. A ty jesteś ignorantem, dlatego że nie sięgasz do tego Słowa, by je czytać. I to jest bardzo ważne, żeby tu zaznaczyć, że Boże Słowo, Pismo Święte, spisane Słowo Boże, ono jest dla nas fundamentem w naszym życiu i na tym powinniśmy budować naszą wiarę. I w oparciu o to, tak naprawdę, co jest napisane w tym Słowie, co jest niepodważalne, co jest pewne, co nie przychodzi do nas jako objawienie subiektywne, ale właśnie to Słowo Boże, to jest zapisane, na tym powinniśmy budować swoją wiarę. To jest pewne. Ale nie możemy odrzucić też tego faktu, że Duch Święty też będzie do nas przemawiał. Ale On nie będzie przemawiał inaczej niż w ten sposób, jak Słowo Boże już się o pewnych rzeczach wyraża. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że gdy przyjdzie Duch Święty, On z mego weźmie i wam oznajmi. Nie będzie działał sprzecznie do Słowa Bożego. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, że wszelkie objawienie, czy wszelkie prowadzenie Ducha Świętego, wszelkie wychwycenie jakiegoś głosu, należy to weryfikować. Pisma Świętego nie będziemy weryfikować, nie będziemy go badać, by znaleźć jakiś tam błąd. Co najwyżej możemy powiedzieć o Słowie Bożym, że Słowo Boże nas może czytać, to my w Jego świetle powinniśmy się weryfikować, to my, ono nas powinno osądzać, ale kiedy my oczekujemy tego, że Duch Święty do nas będzie przemawiał, to wtedy my musimy to wszystko weryfikować. Dlatego, że wszelkie objawienie, wszelkie działanie Ducha Świętego, czy tam wszelki, może inaczej, wszelki głos, który przychodzi, o którym mówimy, że to jest głos Pański, on musi być osądzony. Niezależnie od tego, kto by to o tym nie mówił. Czy to będzie mówił najbliższy nasz przyjaciel, najbardziej oddany chrześcijanin, najbardziej pokorny, którego byśmy nie znali. Nie ma takich opcji. To słowo, które przychodzi, musi być skonfrontowane, musi być zbadane, osądzone. Dlatego Pismo Święte też mówi, gdy są pośród was prorocy i niech każdy mówi, prorokuje kolejno, a wszyscy niech osądzają. Wszyscy. Po prostu niech siedzą i niech ci prorocy też boją się coś powiedzieć, co nie pochodzi od Pana. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że Duch Święty nas chce prowadzić. Powiem wam taką historię bardzo ciekawą z mojego życia. Kiedyś to była moja pierwsza praca. Zostałem wysłany przez pracodawcę na szkolenie. Mieszkaliśmy wtedy z żoną w Olsztynie. Zostałem wysłany do Bydgoszczy na szkolenie. I musiałem bardzo wcześnie rano udać się autobusem w Olsztynie. Tak, musiałem się udać na dworzec i czekać kilka godzin, bo nie miałem możliwości inaczej dojechać. I pamiętam, byłem na tym dworcu, tak chodziłem i zacząłem się modlić. I mówię, Boże, ja jestem otwarty na Twoje działanie. Ojcze, ja chcę głosić Ewangelię. Stwórz mi takie warunki i pokaż mi, gdzie mam zarzucić sieci. A wierzę, że tam na pewno złowię. I wiecie, tak się modliłem i w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, taki impuls, ale nie rozeznałem tego głos Ducha Świętego, tylko przyszła mi taka myśl, przejdź się i poszukaj kogoś, kto czyta Biblię. I kiedy tak szedłem, wiecie, po tym dworcu, patrzyłem, ktoś czyta gazetę, ktoś czyta książkę. I tak pomyślałem sobie, no szkoda, że nikt nie czyta tej Biblii. Ale wyszedłem tak lekko w lewo i zobaczyłem bezdomnego człowieka, który wczytany był w Biblię. I podszedłem do niego i mówię, słuchaj, widzę, że fajną lekturę czytasz. A on mówi, no tak, Biblię. Dostałem od protestantów i czytam ją, bo jest dla mnie ważna. Nie? I ja mówię, słuchaj, a moglibyśmy o tym porozmawiać? Chodź, ja cię zapraszam na posiłek. I wziąłem go, wiecie, tam na dworcu był takie pomieszczenie, gdzie można było zjeść, wypić herbatę. I ja mówię, słuchaj, weź... Spojrzałem na ten rozpiskę menu i mówię, wybierz sobie coś do zjedzenia. Nie? No on tak nieśmiało, wiecie. Ja mówię, nie, no wybierz sobie coś. Zjesz, posiedzimy i ten. I on wybrał sobie jakoś tylko najtańszą zupę. Ja mówię, słuchaj, nie rób tego. Nie? Mówię, wybierz sobie coś, co naprawdę chcesz. Wybierz sobie też jakieś drugie danie. I on, wiecie, widać, że on za bardzo nie chciał, ale mówię, ja chcę, żebyś to zrobił. Nie? No i kupiłem mu i tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy o Bogu. Okazało się, on się przede mną otworzył. Powiedział o swoim nawróceniu, o tym, jak teraz głosi gdzieś tam wśród tych ludzi. Mieliśmy taki fajny czas. I wiecie, ja musiałem się zabierać, ale ja miałem już tylko pieniądze na bilet w jedną stronę. Już nie miałem jak wrócić. bo wszystkie te pieniądze po prostu przetrwoniłem i po prostu kupiłem żywność temu człowiekowi. I ja myślałem sobie tak, Boże, no taka była Twoja wola, a teraz ja sobie tak myślałem, że kiedy ja tam przyjadę do tej Bydgoszczy, na pewno, bo pojechałem tam z grupą chłopaków, na pewno któryś mi pomoże, złapię z nimi trochę relacji i potem, wiecie, uda mi się te pieniądze pozyskać, jakoś pożyczyć od nich. Ale kiedy przyjechaliśmy na miejsce, mieliśmy tydzień tego kursu bodajże, ja po prostu poprosiłem o to, czy ktoś by mi nie pomógł jakoś. I oczywiście, wiecie, my się nie znamy, nikt nie chciał mi pomóc i tak oni pojechali, ja zostałem w tej Bydgoszczy i mówię, i co teraz, Boże? Myślałem sobie, złapię jakiś stopa. I po prostu przyszła mi taka myśl, zacząłem grzebać po telefonie i sobie przypomniałem o pewnym żołnierzu, któremu kiedyś świadczyłem Ewangelię w wojsku, ale ja już byłem dawno po, bo to była zasadnicza służba, a on jeszcze tam został. Ale to był środek tygodnia i myślę sobie, przecież w środku tygodnia żołnierze są, wiecie, w wojsku, nie? Zadzwoniłem do niego, się okazało, że dostał w tym czasie urlop i był w domu w Bydgoszczy. I on mnie przyjął, ugościł i tam po prostu mieliśmy niesamowity czas. Ja głosiłem mu Ewangelię, jego mama słuchała Ewangelię. My naprawdę wieczorem ona przyniosła, zrobiła mi posiłek. Rano jak wstałem, to po prostu na stole stał stos jedzenia, którego bym nie był w stanie przetrawić. I to było takie niesamowite, że Bóg się o to wszystko zatroszczył. I pożyczyłem pieniądze, wróciłem, potem mu oddałem. I to było niesamowite prowadzenie Ducha Świętego, ale gdybym nie był otwarty, gdybym nie żył w takiej relacji z Bogiem i tego nie oczekiwał, to bym pewnie po prostu minął się z tym. A Bóg chce też nas w taki sposób prowadzić. I my też nie powinniśmy uważać, że tylko to, co racjonalne, to tylko to, co jest zrozumiałe, to jest dla nas jakby po prostu prawdą. A to, co subiektywne, to nie może być prawdziwe. Nie, my potrzebujemy jednego i drugiego. Biblia mówi, że my potrzebujemy obfitować w poznanie i w doznanie. I dlatego to jest bardzo ważne, bo to sprawia, że twoje życie zaczyna kwitnąć, że masz pasję do Jezusa, że masz taki ogień w sobie, że chcesz go iść. On dla ciebie ciągle jest taki pasjonujący. Ale jeżeli ty jesteś komolem książkowym i po prostu dla ciebie ważne jest rozdrabnianie i tak dalej, co jest bardzo ważne, ale będziesz musiał generować sobie życie, bo ty potrzebujesz relacji z Bogiem i Bóg w taki sposób chce utrzymywać więź z Bogiem, żeby twoja... chce cię tak prowadzić. Ale dobra, bo może wróćmy do tematu, wróćmy do tego naszego rozdziału. Czytamy tam dalej. Bóg przemówił do Abrama i mówi tak: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, z domu ojca swojego do ziemi, którą ci wskażę. Niesamowite. Co on ma zrobić? On mieszka w Ur Chaldejskim jeszcze i wyobraźmy sobie sytuację dookoła. Tam wszędzie pustynie. To jak już człowiek się zadomowi, zakorzeni, zacznie po prostu jakoś funkcjonować, zaczyna się organizować i on ma poczucie bezpieczeństwa. Tak jest zawsze. Kiedy osadnicy osiedlają się w jakimś miejscu, oni szukają jakiegoś fundamentu pod nogami, kiedy już mają, czują się bezpieczni. I Bóg nagle mówi do Abrama: wyjdź z tego domu ojca swego, wyjdź i po prostu nie bądź już na garnuszku u taty. Idź i ja po prostu idź po prostu, nie? Gdzieś. Nawet nie wiadomo gdzie. Ale Bóg czasami robi też tak, że on wyprowadza człowieka, jeżeli ty chcesz naprawdę żyć w takiej więzi z Bogiem, chcesz go słyszeć, chcesz go doświadczać, to musi być też to, że musisz być gotowy, żeby wyjść z miejsca swojego konformizmu. I tak właśnie czasami jest. Wiecie, mieliśmy ostatnio taką sytuację, ciężkie tematy, bo ja miałem swoje studia, musiałem się uczyć do szkoły. Poza tym szkoły pozamykane, dzieci w domu, skotłowane, nasz pies. No i jeszcze Benek wracał ze Spały, z Warszawy i my mieliśmy być całą rodziną w komplecie, wiecie, w tym wszystkim, w tych maseczkach wychodzi, ciągle ograniczenia. I nagle pojawia się u nas osoba, która potrzebuje pomocy. Ale to jest nie pomocy na zasadzie, że potrzebuje jakichś pieniędzy, potrzebuje jakiegoś chleba, a nawet potrzebuje noclegu. I to była sytuacja kobiety, która po prostu była beznadziejna. Poza tym ona miała też myśli samobójcze i nie mogliśmy jej zostawić, wiecie, tak po prostu w samopas. I ja wiedziałem, że to po prostu jest bardzo niekomfortowe. Bóg nas w tym momencie postawił przed sytuacją wielkiego dyskomfortu. Ale po prostu kiedy ją przyjęliśmy i kiedy ona mieszkała u nas przez te kilka dni, nie, to były dwa dni, była to okazja do tego, żeby dzielić się z nią Ewangelią. I ona w tym czasie, jak była u nas w domu, to czytała książki różnego rodzaju, tak chrześcijańskie. My też, Iza też dała takie bardzo fajne świadectwa, które ona jeszcze nie dała, je tam gdzieś doczytywała, czytała i potem dzwoniła i też mówiła o tym, co tam gdzieś przeżywa z Bogiem. I wiecie, ale to po prostu to są właśnie momenty, w których po prostu my musimy być gotowi na to, żeby po prostu być posłuszni Bogu, nawet kosztem naszego komfortu życiowego. Dlatego powinniśmy po prostu i będziemy mogli w stanie wtedy ujrzeć, co Bóg czyni wspaniałego. I to są naprawdę cudowne rzeczy. Ja nie mówię, że ta osoba się nawróciła, bo tak naprawdę to Bóg może przyprowadzić kogoś do siebie. My możemy jedynie tylko zasiać albo podlać, a Bóg daje wzrost. I tutaj Bóg wyprowadza Abrahama z miejsca komfortu. I mówi mu, wyjdź do ziemi, którą ci wskażę. No dobra, ale do jakiej ziemi, do jakiej ci wskażę, nie? To my potrzebujemy czasami takich konkretów. My potrzebujemy wiedzieć, jaki mamy cel, do czego zmierzamy, a tutaj w ogóle ani nie ma określonych celów, jakiś bałagan, chaos. I ja tak nie wiem, czy wy się zastanawialiście, ale ja się zastanawiam, dlaczego Bóg ukrył przed Abramem, dokąd on ma iść. I pierwsza rzecz to jest na pewno to, że Bóg jest Bogiem, a człowiek jest człowiekiem. No, proste. I wniosek jest taki, że to Bóg decyduje o tym, co człowiekowi powie, a czego nie powie. Tak? Bóg nie musi się tłumaczyć przed człowiekiem z niczego, także to jest pierwsza rzecz. Nie musi to być akurat tak, że... Ale druga. Abram nigdy nie słyszał o Kananie. Wiecie, żył sobie gdzieś tam z rodziną. Skąd on ma wiedzieć, co tam się dzieje dookoła? Być może nie słyszał za dużo o Kananie. Wczoraj byliśmy u Tomka rodziny, zostaliśmy zaproszeni przez Tomka na grilla i wiecie co, wróciliśmy, był niesamowity fajny czas, ale wróciliśmy do domu, a nasz syn Benjamin, on się zapytał, jak było na ten, no super, fajnie było, nie? A gdzie to było? No jak moja żona zaczęła mu tłumaczyć, gdzie to było, to ja już siedziałem, ja byłem tak ciekawy tego, jak ona mi to wytłumaczy, bo dla mnie ciężko by było wytłumaczyć, ale ona próbowała różne punkty wyjaśniać. Tu, wiesz, jest taki sklep, tam taki bocian, gdzieś tam ma gniazdo, coś. I wiesz, gdzie to jest Benek, nie? A Benek... Ja wiecie, miałem ubaw z tego, jak Iza się gimnastykowała i próbowała mu wyjaśnić, gdzie to jest, ale być może Bóg sobie oszczędził też tego, bo Abraham mógł nie wiedzieć w ogóle, co to jest ta ziemia Kanan, co to jesteś Kananejczycy. W ogóle nie było to może potrzebne w tej całej sprawie i tylko mnóstwo pytań Bóg by napotkał po drodze, z których potem by może nie wybrnął. A to tak już śmiechem. I trzecia rzecz. Bóg mógł chcieć wypróbować Abrahama. On to robił już wielokrotnie. I wiecie sami, jak Bóg wystawiał Abrahama na bardzo konkretne próby. I on po prostu sprawdzał, czy on jest gotów jemu zaufać w każdej sytuacji. Czy nawet pomimo tego, że nie będzie wiedział, czy nie będzie miał jakichś środków odpowiednich, czy nie będzie znał celu, czy po prostu zaufa jego głosowi, zaufa temu, co on mówi. I jest jeszcze jedna rzecz. Gdyby Pan Bóg powiedział Abramowi, jaką trasę ma pokonać, to nie wiadomo, czy Abram by po prostu nie zaczął kalkulować, czy mu to się opłaca. Z Ur Chaldejskiego, z południa właśnie tego miejsca, do Haranu było 1000 kilometrów, a z Haranu do Kanaan było 650, razem 1650 kilometrów. No i gdyby Pan Bóg mu powiedział jego językiem, tak jak oni to rozumieli, dokąd on ma wyjść, i on by zrozumiał, że to jest 1650 kilometrów i zacząłby obliczać koszta, wiecie, tego wszystkiego, czy on w ogóle podołał, czy prowiantu mu starczy, przecież on zabierał, nie szedł sam, ale szedł, wiecie, miał z sobą ogon. Miał żonę, miał sług, miał bydło, które ciągnął za sobą. I po prostu Bóg może mu nie powiedział. Ale jest jeszcze też bardzo ważna rzecz. Autor listów do Hebrajczyków nam odsłania. To jest 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Odsłania nam pewną też taką ważną informację właśnie wędrówki Abrama. I tu czytamy 11 rozdział, 8 wers. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Tak? Czyli bardzo ważnym elementem tutaj była wiara. Wiara i posłuszeństwo jakby temu, co Bóg dał mu jako swoje słowo. Posłuszeństwo temu słowu. I dopiero wtedy wyszedł też, zrobił krok wiary i zrobił to, co Bóg od niego chciał. Czyli wiara jest tutaj bardzo ważnym elementem. Wiara. Czyli zaufanie Bogu wbrew temu, co widzą moje oczy, wbrew temu, co wbrew moim przeczuciom. Wszystkie okoliczności, wszystkie sytuacje mogą zaprzeczać zupełnie temu, co Bóg dla mnie przewidział. I on daje tylko Abrahamowi pewne obietnice. I on może się tego uchwycić, albo może spojrzeć w tą pustynię i zobaczyć, po prostu to jest masakra. Gdzie ja mam iść? Na ślepo iść? Wiecie, w pustynię. Pustynia jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Tam jest, wiecie, tam jest susza, tam jest po prostu, wiecie, prowiant się kończy się woda, jest zwierzyna, która też czymś się żywi i nie przepuści takiej okazji. I wiecie, ale on wbrew temu wszystkiemu, on się chwyta tych obietnic, które Bóg mu daje, że on wprowadzi go do kraju, że on wywiedzie z niego wielki naród. Zobaczcie, to jest wbrew logice, dlatego że on pojął żonę Saraj, która była bezpłodna. Jak z niej mógłby powstać wielki naród? Jak można doznać błogosławieństwa na pustyni? Czy zakwitną tam ogrody, wiecie? I Abraham, on wiedział, że usłyszał głos Boży, rozpoznał ten głos i zrobił krok wiary i poszedł, mając tylko obietnice, które były gdzieś w jego sercu, ale nie mógł tego jeszcze widzieć. I kiedy czytamy dalej, że Abraham przyszedł, 6 werset, przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More, Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu temu. Wyobraźcie sobie sytuację. Kupujesz dom, a wchodzisz na niego, a tam po prostu mieszka rodzina cała i matka gotuje, przewija dzieciaka, tam bieganina, ktoś maluje, tak? Przygotowuje ten dom do mieszkania. I kiedy Abram tam przybył do tej ziemi kananejskiej, Bóg mu powiedział, że to jest ta ziemia, no to o co chodzi? Nie? Mógł sobie wiecie, pomyśleć, co robią ci Kanaanijczycy. Oni nie wygląda na to, że oni się pakują, biorą taboły i się wyprowadzają. Nie, oni tam handlowali, oni tam, wiecie, dalej prowadzili swoje życie, budowali, znaczy przecież nie robili tego dla Abrama. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy my dochodzimy do takiego miejsca w naszym życiu, gdy mamy obietnicę od Boga, idziemy i podążamy za tym i dochodzimy do pewnego miejsca i napotykamy problemy. Często właśnie w życiu takich ludzi dochodzi do tego, że albo się frustrują, czują się oszukani, nie wiem, wiecie, zawiedzeni. I czasami tak właśnie jest. I człowiek się wycofuje i zaczyna myśleć sobie o tym wszystkim, że wiecie, przychodzi do takiego porządku dziennego i tak naprawdę już on wszystko wie, tak? Co ma wiedzieć, jak wygląda życie i to jest zły stan, niedobry. Dlatego, że co zrobił Abraham? Abraham jeszcze wtedy. Jest napisane, że on ujrzawszy to, usłyszawszy, co Bóg do niego mówi, zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Zobaczcie, co on zrobił. On oddał Bogu chwałę, zbudował ten ołtarz, żeby położyć tam potem dla Boga ofiarę i uwielbić Boga i dać wyraz właśnie tej wiary, zamanifestować tą wiarę i to zaufanie, wiedząc, że co Bóg obiecał, to i uczyni. I Abraham szedł dalej. On się trzymał obietnic, bo wiedział, że bo to nie był jeszcze ten moment na wypełnienie się w jego życiu. On był tylko dopiero w pewnym etapie drogi. Dalej też czytamy, i to już jakby ostatnia kwestia, kiedy Abraham dochodzi, 9 werset czytamy, powędrował Abraham coraz dalej, aż do Negebu. I wiecie, on tam zamieszkał, ale problemy z deszczem często powodowały susze w tych ziemiach i nie było skąd, wiecie, ani rośliny wtedy nie rosły, bo ziemia była spieczona, ani nie było można tam żyć. I jedynym rozwiązaniem dla Abrama w tamtym momencie było to, żeby udać się do Egiptu. Ale on wiedział po prostu, że Egipt to jest po prostu coś bardzo niebezpiecznego. On był świadomy, jak człowiek bardzo zepsuty jest i od razu przewidywał, co się może stać. Zaczął martwić się o swoją żonę, po prostu, bo była piękna, jakaś egzotyczna i na pewno po prostu ktoś ją będzie chciał ją wziąć dla siebie, a jego zabije. Bał się o własne życie, bał się o żonę, bał się o wszystko. Czyli zobaczcie, z jednego problemu wszedł następny. I w sytuacji, gdy wydawało się, że już napotkał jeden problem, okazało się, że droga stała się jeszcze bardziej niebezpieczna. I kiedy wszedł do Egiptu, rzeczywiście wydarzyło się wszystko to, co on przeczuwał. Dlatego, że nie dlatego, że miał takie przeczucia, dlatego, że wiedział, że po prostu jest, że oni są tak zepsuci i taki scenariusz na pewno go może spotkać. Ale kiedy zaczęło się wszystko komplikować, kiedy faraon wziął dla siebie żonę Abrama, wtedy zaczęło się jeszcze gorzej. I Biblia mówi o tym, że w pewnym momencie Bóg to złamał. I zaczęły dziać się pewne rzeczy, które, czy wypełniać się pewne obietnice już w jego życiu. One jeszcze nie wypełniły się w pełni, ale już wiemy, że Abraham wzbogacił się bardzo w Egipcie. Że to, co wydawało się wtedy złe i niewłaściwe, okazało się na niego błogosławieństwem. Bo dzięki jego żonie, dzięki jego pobytowi faraon w Egipcie, faraon i po prostu go zasilał. Wzbogacał go. I nabył tam niewolników, niewolnice, nabył tam trzód, nabył tam wszystkiego, czego potrzebował do tego, żeby rozwinęło się w przyszłości z tego wielki naród. Jeszcze wypełniła się pewna rzecz w życiu Abrama. to, co Bóg mówi, że uczynię, że twoje imię stanie się sławne. Jeszcze wówczas, może nie na taką skalę, ale jeżeli Bóg dotknął Faraona i dotknął jego dom, to niewątpliwie wszyscy już w Egipcie wiedzieli, kim jest Abram. I Bóg zaczął objawiać potężną swoją moc, potężną swoją siłę nad Faraonem, który wydawało się, że wtedy był, wiecie, głową tam, kimś potężnym. Bóg dotknął Faraona ciężkimi plagami. I po prostu wypuścił go. Mówi, odejdź, idź, zabieraj to wszystko, co masz, idź. I go wypuścił z Egiptu. I tutaj chcę bardzo ważną rzecz zaznaczyć, bo narrator, znaczy może ten, który stał za napisaniem Księgi Mojżeszowej, jeszcze w 11 rozdziale bardzo ciekawą rzecz tak pokazuje. Myślę, że on chciał, żebyśmy to zauważyli i chciał zestawić dwie rzeczy. Znacie tą historię, kiedy cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa i Biblia mówi, że pewni ludzie zaczęli gdzieś tam wędrować, osiedlili się w jednym z miejsc i powiedzieli do siebie, noże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu i używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, noże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. I znamy jakby koniec tej historii, że Bóg miesza ich języki, oni są rozproszeni i o ich imię zostało zapomniane. Dlatego, że te narody się rozproszyły i nie powstał z nich jeden wielki, potężny, błogosławiony naród. I zobaczcie tutaj analogię do tego, co czytamy w 12 rozdziale właśnie o na czym wyglądała ich wędrówka, ich budowanie, a na czym jego. Oni budowali w oparciu o swoją mądrość. Oni budowali w oparciu o siebie i oni powiedzieli, my zbudujmy. I nie uwzględniali w ogóle w tym wszystkim Boga. I oni powiedzieli, zbudujmy sobie, wyrabiajmy cegłę, zbudujmy taką wieżę, niech nasze imię będzie znane. A Bóg mówi to samo do Abrama, tylko zupełnie inaczej. Zaufaj mi, idź, a ja z ciebie zrobię wielki naród i sprawię, że twoje imię stanie się wielkie, potężne. I my wiemy, że to imię przetrwało, że dzięki temu powstał Izrael i z Izraela wyłonił się nasz Zbawiciel Jezus. I to są właśnie niesamowite rzeczy. I Bóg też, myślę, że chce do nas przemówić, do chrześcijan, bo ta granica przebiega też przez nasze serce. I my też, jako chrześcijanie, często możemy budować w oparciu o swój rozum, o swoją mądrość, o własne, wiecie, o to, co my potrafimy, o własne zdolności, ale może być, w ogóle nie być w tym Boga. Ale możemy też odkrywać Boga i zacząć uniżać się i trwać przed Bogiem we właściwej postawie, ze skruszonym sercem, z oczekiwaniem na to, jak On mnie poprowadzi. I myślę, że to jest bardzo ważną rzeczą, abyśmy uczyli się słuchać Boga. Abyśmy starali się wybadać, czego On pragnie. I taką ostatnią rzecz chcę poruszyć, to a propos właśnie tego Hudsona Taylora, tak? Dla którego głoszenie Ewangelii było najbardziej istotne. I skąd ten zapał w tym człowieku, żeby jechać do Chin, tak, czy Indii?
Chin.
Miesza mi się z innym tym. I zobaczcie, skąd ta pasja i ten taki zapał. Właśnie z tego, że on wiedział, co dla Boga jest najważniejsze i za tym podążał i tego na to wyczekiwał. Ostatni werset z Izajasza chciałbym zacytować, kiedy Bóg przemówił do Izajasza. Wiecie, bo kiedy my pragniemy Bożych rzeczy, to Bóg nam będzie odpowiadał, będzie do nas mówił. Ale jeżeli będziemy chcieli zaspokoić tylko własne żądze i będziemy chcieli, żeby nas Bóg błogosławił w życiu, żeby nas tylko błogosławił to raczej miniemy się z tym, co Bóg ma dla nas. Dlatego, że Izajasz, 6 rozdział, 8 werset czytamy tam. Tak. Potem usłyszałem głos Pana, mówi Izajasz, który rzekł: kogo pośle i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on odrzekł: idź i mów do tego ludu. Zobaczcie, jeżeli my poznajemy Boga, jeżeli żyjemy w Nim, w relacji, to będziemy zawsze wiedzieć, że Bóg chce budować Królestwo Boże. Jeżeli ja będę szukał Jego prowadzenia w tym i będę prosił Boga, żeby On mnie prowadził w określone miejsca, w konkretne miejsca, że to On będzie to robił i będzie do nas przemawiał i będzie to błogosławione. Ale Bóg szuka ludzi i się pyta, kogo tam pośle? Wiecie, On takie pytania zadaje, kogo tam pośle? Kto tam pójdzie? I Izajasz mówi: ja tam pójdę, poślij mnie. I też życzę wam, żeby to było też waszym pragnieniem, naszym pragnieniem wszystkich, żeby budować Boże Królestwo. Starajmy się też uwrażliwiać na głos Ducha Świętego, bo On chce do nas przemawiać. I te historie różne z naszego życia będą sprawiać, że nasze chrześcijańskie życie będzie takie obfite. Będzie pełne takiego, wiecie, takiej radości. Ja nie mówię, że na tym mamy budować swoje życie. To jest właśnie to, co było ostatnio powiedziane o tym wow. Nie możemy na tym budować swojego życia, ale to są też bardzo ważne elementy w naszym życiu. A powinniśmy budować na Słowie Bożym. I tutaj chciałem zakończyć.